A teraz zajmiemy się Bliskim Wschodem i tym, jak Warszawa powinna na Bliski Wschód patrzeć. Naszym gościem Paweł Rakowski, publicysta, analityk sytuacji właśnie w regionie bliskowschodnim. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Polska zakończyła operację Neon, wywiozła swoich i także innych, obywateli innych państw z Izraela. Ale teraz trzeba zająć się wielką polityką. Warszawa ma jakąś grę do kraja na Bliskim Wschodzie, czy to jest w ogóle nie nasz konflikt, nie nasza wojna?
To znaczy, patrząc na to, że duża część energetyki, czyli ropa oraz gaz, trafia do nas z tej części świata, to musimy patrzeć i obserwować, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim rola Kataru w tym konflikcie jest bardzo poważna. To znaczy, Katar prowadzi bardzo, bardzo zakrojone mediacje, no i też pomiędzy Hamasem a Izraelem, no i też wzbudza określone emocje. To jest istotne z tego względu, że konflikt, który ma miejsce w strefie Gazy, ale też coraz bardziej na granicy izraelsko-libańskiej, czy izraelsko-syryjskiej, czy też w ogóle jeśli chodzi o postępowanie Iranu w regionie, no to jest... Skutki tego konfliktu, jeżeli on wykroczy poza strefę Gazy, no mogą być odczuwalne przynajmniej dla naszych kieszeni, w związku chociażby z cenami, jak i też tym, że no pamiętajmy jednak o tym, że Bejrut czy Tel Awiw to jest zaledwie 3,5 godziny lotu samolotem, tak więc to jest niejako bardzo bliskie sąsiedztwo. Moim zdaniem Polska, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ma wyważoną politykę, to znaczy jesteśmy na bardzo dobrych relacjach zarówno z Iranem, zarówno ze światem arabskim, no i też te relacje z Izraelem coraz to bardziej się odbudowywują, możemy powiedzieć, po latach kryzysu, który w ostatnich latach miał miejsce. Ta wojna, która ma miejsce w chwili obecnej, na pewno wiele zmieni, jeśli chodzi o izraelską politykę, jeśli chodzi o pozycję świata arabskiego. No i też widzimy oczywiście, że Amerykanie bezpośrednio są zaangażowani w tym konflikcie, to znaczy Antony Blinken obleciał cały Bliski Wschód w sumie. I no i też Amerykanie są tutaj, pokazują coraz bardziej swoją obecność wojskową. No, w basenie Morza Śródziemnego pojawiły się amerykańskie lotniskowce. Zatoka Perska też jest bardziej, coraz, nazwijmy to, kontyngenty amerykańskie są tam bardziej czujne niż zwykle. No to pamiętajmy też o tym, że to jak trochę takim łańcuszku zależności i jakichś politycznych sojuszy, no powoduje to, że jesteśmy tak jakby częścią większej, może nie powiem formacji, ale na pewno jakiegoś obozu, w ten sposób.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W Polsce mamy o tyle spokojną sytuację, że nie ma protestów na ulicy. W Polsce nie ma walk między zwolennikami Palestyńczyków a Izraela, czy masowych demonstracji zwolenników Hamasu, więc pod tym względem będziemy bezpieczni, ale to będzie konflikt, który będzie także rozgrywał Europę Zachodnią i pod tym względem także Warszawa będzie musiała ten konflikt rozgrywać jako coś, co już nie jest zewnętrzne, ale wewnątrz Unii Europejskiej.
To znaczy, patrząc na to, że ten konflikt jest globalny, to znaczy tutaj słuszna obserwacja odnośnie tego, że tak właściwie w większych miastach europejskich dochodziło do demonstracji zarówno propalestyńskich, jak i też antypalestyńskich. Może nie antypalestyńskich, tylko proizraelskich. Natomiast u nas, w związku z tym, że jednak jeszcze nie mamy tej diaspory takiej, nazwijmy to, z Bliskiego Wschodu, ponieważ to, pamiętajmy o tym, konflikt izraelsko-arabski albo izraelsko-palestyński jest konfliktem no niejako, w który bardzo mocno reaguje cały świat islamu i cały świat bliskowschodni, diaspora również. Tak więc no, w związku z tym, że nie mamy tej diaspory bliskowschodniej u siebie zbyt licznej, to jeszcze też nie mamy takich, nazwijmy to, obrazków, które mają miejsce. No i też pamiętajmy o tym, że ten konflikt powoduje to, że jednak zagrożenie terrorystyczne terroryzmem islamskim się zwiększa. Jest to, widzimy o tym, widzimy to we Francji. Przecież 2 dni temu była ewakuacja Luwru w Paryżu. No, Polska jest oszczędzona, jeśli chodzi o takie sytuacje, no, wynikające przede wszystkim po pierwsze z tego, że nie mamy tej diaspory, a po drugie też to, że w przeszłości nie prowadziliśmy żadnej polityki, która mogłaby być uznawana przez świat arabski czy świat islamu za kolonialną. To jest ważne, no bo historycznych warunków ku temu oczywiście nie mieliśmy. Tak więc tutaj to jest, no niestety ten konflikt się będzie pokazywał, jeśli chodzi o ulice miast zachodnich i miast amerykańskich, też kanadyjskich, australijskich, to jest ten. Natomiast my jesteśmy tutaj, jeśli chodzi o to, z przyczyn obiektywnych troszeczkę na uboczu i bardzo dobrze, że jesteśmy na uboczu. Miejmy nadzieję, że akurat to się nie zmieni.
To jeszcze pytanie o falę migrantów, bo ona pewnie popłynie. Jaka to, zanim tą falę migrantów, to opiszmy, czy ona w ogóle się pojawi. Jak obecnie wygląda polityka Izraela wobec Strefy Gazy? Zniszczyć, zrównać z ziemią, zagłodzić? Czy jednak jest tak, że ta reakcja będzie jakoś ograniczona? Wiemy, że wznowiono dostawy wody, więc być może Izrael nie będzie chciał całkowicie stawić jałowej ziemi w Strefie Gazy i wypchnąć tych ponad 2 milionów ludzi na emigrację głównie do Europy.
Znaczy, jeśli chodzi o kontekst palestyński na samych terenach palestyńskich, to pamiętajmy o tym, że Palestyńczycy, szczególnie ze Strefy Gazy, już są uchodźcami na terenach własnego kraju. W związku z tym, że 80% mieszkańców Strefy Gazy generalnie pochodzi z terenów, nazwijmy to, etnicznego Izraela. I to jest tak właściwie oś tego konfliktu, która jest zero-jedynkowa i nierozwiązywalna. To akurat jest taka istota. Aż trzeba otwarcie powiedzieć, że organizacje islamskie nie walczą z Izraelem o tak zwaną okupację, czy też o tak zwane powstanie państwa palestyńskiego w Strefie Gazy, czy na zachodnim brzegu Jordanku. Po prostu zniszczenie Izraela i powołanie tak właściwie islamskiej Palestyny zamiast Izraela. Natomiast jeśli chodzi o wątek Strefy Gazy, to najprawdopodobniej nie spowoduje on, przynajmniej z tego odcinka, fali migracji. Ta wojna, jeżeli się rozszerzy, ona spowoduje wielką migrację. To znaczy, w ostatnich miesiącach zauważono wielką falę imigrantów Syryjczyków w Libanie, i do których też w Libanie mieszka ponad 500 000 Palestyńczyków, do których ci Palestyńczycy mogą dołączyć. No i to jest akurat ten odcinek, który jest bardzo, ale to bardzo groźny dla europejskiego porządku, ponieważ media nie zwracają zbytnio uwagi, ale w północnej Syrii też wojna trwa i jest ona bardzo, ale to bardzo agresywna. I no i to powoduje to, że jeżeli wojna izraelsko-palestyńska przeniesie się na odcinek libańsko-syryjski, tak więc możemy być pewni, że stamtąd ruszą pontony. I że to mogą być setki tysięcy ludzi, a nawet i ponad 1 000 000, którzy po prostu tymi pontonami ruszy w kierunku Cypru, w kierunku Grecji, w kierunku Włoch, no bo na to pozwala geografia. To musimy mieć na uwadze, że kryzys uchodźczy może dotknąć Europę, może też dotknąć Polskę oczywiście w związku z sytuacją i naciskami ze strony Unii Europejskiej. No, fakty są takie, że południe Europy ma bardzo duży problem i ten problem w pewien sposób jest chyba nie do rozwiązania. No, ja byłem kilka tygodni temu na Cyprze, to mogę powiedzieć to, że chociaż media nie za bardzo zwracają uwagę na Cypr, to jednak ta fala imigrantów, która tam nastała, jest naprawdę zauważalna i mogę nawet chyba tak zauważyć, że chyba jest tam już nawet więcej imigrantów z Czarnego Lądu czy Bliskiego Wschodu niż miejscowej rdzennej ludności. Czyli możemy spodziewać się najgorszego wariantu z możliwego, jeżeli ta wojna się rozszerzy. A wiele na to zapowiada, że ona się może rozszerzyć, ponieważ już teraz media zarówno informują, że Iran tutaj zamierza się jakoś bardziej bezpośrednio włączyć do konfliktu, a jak Iran, to wiemy o tym, że i Syria, i Liban mogą zapłonąć.
to jest, jak rozumiem, w takim warunku z taką racją stanu dla Polski, także dla innych państw europejskich, jest starać się ten konflikt ograniczać. Tylko pytanie, czy jeszcze można, od kogo to zależy i kto ma bezpieczniki na Bliskim Wschodzie, czy ktoś może powstrzymać odwet Izraela, czy ktoś może powstrzymać wchodzenie chociażby Hezbollahu do tego konfliktu.
To znaczy tak, od tygodnia, ponad tygodnia mamy wojnę i widzimy, że brak ofensywy lądowej na Strefę Gazy świadczy o tym, że Benjamin Netanyahu jest pod wielką presją, zarówno wewnętrzną, jak i międzynarodową. To jest, ta presja jest z najwyższego formatu. Absolutnie najwyższego formatu, zarówno świat arabski, Stany Zjednoczone, państwa europejskie, tutaj głównie Francja i Niemcy mają bardzo ważny wpływ. No Francja oczywiście w związku chociażby ze swoimi aktywami w Iranie, jak i też w Syrii i Libanie. Niemcy tradycyjnie były takim pomocnym pomiędzy Tel Awiwem a Bejrutem. Ale tutaj to jest, na chwilę obecnej ofensywy lądowej nie ma. Ta ofensywa lądowa może doprowadzić właśnie do rozszerzenia się tego konfliktu i widzimy, na to gra Iran. Wczoraj też była rozmowa telefoniczna pomiędzy irańskim ministrem spraw zagranicznych Hosseinem Abdollahianem ze swoim odpowiednikiem w Pekinie. To jest bardzo ważne, że akurat Chiny, tutaj na Chiny musimy patrzeć. No i też niestety, jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, to zawsze trzeba o Rosji pamiętać. Bliski Wschód jest prorosyjski, ale to bardzo, no po prostu jest prorosyjski i to nie chcę powiedzieć, że 100%, ale 1000% nawet, czyli bardziej niż można sobie to wyobrażać. No i ta wojna tak właśnie powoduje to, że Rosja jest tutaj w bardzo, ale to bardzo uprzywilejowanej sytuacji i też możemy powiedzieć, że Rosjanie to nie tylko będą wykorzystują tą wojnę jako miejsce, w którym to tak właściwie no, przykrywa się wojnę na Ukrainie i ta wojna na Ukrainie przestaje być obiektem zainteresowania mediów, ale też jako miejsce, które to po prostu może być rozwiązaniem tego konfliktu. Dlatego też cena polityczna, którą Putin może zażądać za użycie swoich wpływów do deeskalacji tej wojny na Bliskim Wschodzie, no może być kosztowna dla zarówno Amerykanów, jak i też Europy. Na chwilę obecną widzimy działania amerykańskie bardzo, bardzo, ale to bardzo zaawansowane. Antony Blinken tak właściwie obleciał cały Bliski Wschód. Dzisiaj ma się spotkać z Benjaminem Netanyahu ponownie. Blinken ma do przekazania w sumie chyba taką bardzo ważny komunikat, to, że świat arabski nie zgadza się na ofensywę lądową, no to powoduje taką sytuację dość komplikującą dla Benjamina Netanyahu, który po pierwsze no nie chce wchodzić do Gazy, no bo wiadomo, politycznych zysków z tego nie ma, ale no musi coś zrobić, żeby w ogóle nie wyjść na mięczaka. No to już jest poetyka tej części świata, że trzeba ten muskuł pokazywać w przypadku ataku, trzeba zawsze odpowiadać ze zdwojoną siłą. Ale tutaj ta wielka polityka gra i miejmy nadzieję, że ona coś ugra, chociaż trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Hamas tą wojnę wygrał, a jak Hamas wygrał, to też radykalny islam ją wygrał i z konsekwencjami musimy się liczyć.
Wygrał i będzie. A zobaczymy jeszcze, a wpływy Hamasu na Zachodzie. Widzimy Francję w szczególności, ale także Niemcy. To jest tak, że to będzie wpływać na reakcję Europy, że Europa nie zatrzyma kurku z pomocą, czy nie przekręci kurka z pomocą finansową dla Strefy Gazy, czytaj de facto dla Hamasu?
Nie. Tutaj mamy pewnego rodzaju dwoistość, ponieważ rządy państw europejskich popierają Izrael. Natomiast ulica ewidentnie jest propalestyńska. To też wynika przede wszystkim z tego, że, no, tak jak mówiłem wcześniej, ta emigracja, ta diaspora świata muzułmańskiego, ponieważ ten konflikt nie jest skanalizowany tylko i wyłącznie do Palestyńczyków, tylko i wyłącznie do świata arabskiego. Tylko generalnie widzimy, że na tych demonstracjach, czy to w Paryżu, czy to w Londynie, demonstrują wszyscy muzułmanie. Tak? Tam po prostu widzimy muzułmanów, którzy często nie tylko flagi palestyńskie mają, ale też krzyczą tawhid, czyli monoteizm i Allah Akbar. Tak? To jest bardzo znamienne i z tym państwa europejskie muszą się liczyć. No i też do tych manifestacji często dołączają działacze lewicowi i rodzima lewica, która jest zawsze propalestyńska. To powoduje pewną absurdalną sytuację, że mamy z jednej strony islamistów, którzy chętnie by gdzieś tam tych działaczy lewicowych i zwolenników chociażby LGTB gdzieś tam no, jakoś wyeliminowali, chociażby nawet i fizycznie, ale no, oni są razem na jednych demonstracjach, tak? No i z tym państwo demokratyczne może się liczyć, że akurat to są wyborcy, to po pierwsze. Po drugie, jednak Europa jest mocno lewicowa i z tymi wpływami musi się liczyć. No i to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz tutaj, my mówimy o kwestii konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale Hamas wykazał, że on prowadzi dżihad. A generalnie Hamas jest organizacją globalną. To nie jest tylko taka sprawa, że Benjamin Netanyahu zrówna z ziemią Gazę i 20 czy 30 tysięcy przepraszam, bojowników zostanie wysłanych do Allaha, to zakończy historię. Nie. To akurat działacze, jak aktywiści, jak i też biura, jak i też aktywa finansowe firmy Hamasu, które są albo podporządkowane pod Hamas, one są obecne też w Europie. Nie zawsze opinia publiczna o tym ma świadomość, ale to jest akurat, ta organizacja jest globalna i ona dzięki temu staje się troszeczkę niezniszczalna. To znaczy, jeżeli Benjamin Netanyahu zniszczy, nazwijmy to franczyznę Hamasu w strefie Gazy, ona i tak będzie istniała, czy to w Libanie, czy to w Syrii, czy to być może w którymś z państw europejskich. No i też będzie mogła wymierzać jakiś odwet. Do tej pory, jeśli chodzi o Hamas, w przeciwieństwie do państwa islamskiego, Hamas zwalczał tylko i wyłącznie Izrael. Natomiast co będzie, jeżeli ta presja na przede wszystkim te ofiary palestyńskie będą coraz większe w wyniku izraelskich bombardowań, które nie mają z większego sensu politycznego. Od razu trzeba tutaj przyznać i jedyną korzyścią z ofiar palestyńskich też ma Hamas i Iran w sumie. No to akurat może doprowadzić do tego, że te zagrożenie terrorystyczne przez Hamas, czy przez różne organizacje inne, które działają w Europie, czy to też przez samotnych wilków, którzy mogą być zdeterminowani do tego, żeby podjąć jakieś działania, ponieważ sprawa palestyńska ma to do siebie, że ona aktywizuje bardzo dużo różnych radykalnych ruchów, jak i też radykalnych terrorystów, czy też działaczy, do jakiejś aktywności. I wydaje mi się, że państwa europejskie muszą liczyć się z tym, że ta jednak zagrożenie terrorystyczne mocno wzrosło. No i też jeżeli mówimy o takim poważnym próbie eliminacji Hamasu ze światowej gry, ta eliminacja Hamasu też musi objąć Europę i ona musi być wykonana też europejskimi rękoma przez europejskie służby, policję i przez europejskie rządy.
Za czym te rządy i te służby będą na to gotowe, czy mają takie możliwości i wolę polityczną. Przede wszystkim jak na razie ta wola wyraża się w Paryżu i w Berlinie, ale jak będzie dalej, zobaczymy. Godzina 10:58. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A to była Strategia dla Polski w tym kontekście, w tym odcinku. Strategia w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, wojny Izraela z Hamasem. Jest godzina 10:58. Za chwilę Sztuka jest magią, ale wcześniej serwis informacyjny 16 października, dzień po wyborach, więc informacji będzie dużo.